W studiu połowa delegacji, bo delegacja miała być nieco większa, delegacji Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Dariusz Bobak, witam cię bardzo serdecznie, Darku.
Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry, Alino.
Od razu tłumaczymy panią Joannę Berdowską, która również miała pojawić się w studiu. Sprawy zawodowe.
Tak, niestety nie mogło się pojawić. Pilna sprawa i wypadła, także będę musiał jakoś sam sobie poradzić. Mam nadzieję, że mi się to uda, choć bez Asi to nie będzie to samo.
Pani Joanno, bardzo serdecznie wobec tego pozdrawiamy i duchem z panią oczywiście jesteśmy. Darku, kiedy myślimy o Rzeszowie, kiedy mówimy w ogóle o tym mieście, to oczywiście natychmiast pojawia się kilka skojarzeń. To jest oczywiście słynny pomnik, którego Rzeszów słynie. Zresztą, co ciekawe, jego nieoficjalna nazwa kiedyś naprawdę znalazła się w opisie na mapach Google. I to było najzabawniejsze na świecie. Słynne podobno są rzeszowskie zapiekanki, na które przyjeżdżają ludzie z różnych części naszego kraju. Co jeszcze możemy powiedzieć o Rzeszowie? Teraz Rzeszów staje się znowu słynny, ponieważ mamy podobno najwyższy budynek w Polsce.
Tak, tak mówią. Choć...
Dzięki tej iglicy podobno tak. Jest najwyższy i tym się możemy pochwalić. Ale i to takie zdanie, które słyszałam od kilkudziesięciu lat jako mieszkanka Rzeszowa, no już bardzo, bardzo, bardzo wieloletnia. Słyszę takie zdanie, że Rzeszów to właściwie takie nudne miasto, bo ono nie ma tradycji, nie ma historii, nie ma nie to co Kraków, nie to co Warszawa, wprawdzie zburzona, ale odbudowana, nawet nie to co Zamość czy Przemyśl. Rzeszów nie ma żadnej historii, a przecież ma 670 lat.
No więc właśnie, to jest takie wrażenie, z którym usiłujemy w fundacji, między innymi z tym usiłujemy w jakiś sposób walczyć, czy też może zmieniać to wrażenie, pokazywać tą najstarszą twarz Rzeszowa, pokazywać rzeczy, które są nie do końca, być może teraz już może trochę bardziej, ale były do niedawna nie do końca znane szerokiej publiczności. Zajmujemy się promocją, pokazywaniem tych najstarszych dziejów Rzeszowa. Te tradycje sięgają, jeśli mówić o samym mieście, sięgają, no myślę, że możemy powiedzieć, że już około 1000 lat.
Czyli jeszcze przed
jeszcze przed lokacją miasta. Tak, tutaj był gród, ślady osadnictwa, które być może wiążą się z takim trwałym, być może grodowym osadnictwem. Nie jesteśmy tego w stanie potwierdzić, ale udało nam się odkryć w czasie badań archeologicznych przy okazji prowadzonych przez nas przy okazji remontu ulicy 3 Maja.
Możemy kawałeczek zobaczyć tej historii Rzeszowa. Wystarczy zajrzeć do tej gabloty. Fantastyczny pomysł.
Tak,
zresztą.
To też nam się udało przekonać ówczesnego prezydenta Tadeusza Ferenca, żeby coś takiego zrobić, więc to tak zwane okno czasu, czy też świadek historii jest na ulicy 3 Maja. Każdy na pewno pamięta to miejsce, zwraca na to uwagę, gdzie widzimy taki drobny szczegół, ale ten szczegół pokazuje jakby rozwój, powiedzmy, cywilizacyjny, gospodarczy Rzeszowa, czyli poszczególne poziomy drogi, jak ulica 3 Maja rozwijała się w czasie od takiej drogi czysto no, gruntowej, szutrowej, błotnistej, to były setki lat temu, przez drogę umocnioną wpierw faszyną, czyli powiedzmy umocnionymi gałęziami, poprzez kolejne etapy rozwoju drogi, która była umocniona, która składała się z drewnianych belek. Droga wyłożona była po prostu drewnianymi belkami. Tych poziomów tej drogi było 8, więc wyobraźcie sobie państwo, jak intensywnie musiała być rozjeżdżana, że kładziono co jakiś czas kolejną warstwę. No i właśnie później już kostka galicyjska, te wielkie, granitowe, piękne kostki, które częściowo udało się teraz zrekonstruować i odtworzyć na ulicy Grunwaldzkiej. Te kostki, które są teraz na ulicy Grunwaldzkiej, świeżo wyremontowanej, to są właśnie kostki oryginalne, które zostały w czasie naszych badań wyeksplorowane, wydobyte na tych trzech głównych naszych ulicach, czyli na 3 Maja, na Kościuszki i na Grunwaldzkiej.
Cieszę się, że już jestem w takim wieku, kiedy zarzuca się szpilki i mogę rzeczywiście bezpiecznie przechodzić tą ulicą i zachwycać się, bo kostki są rzeczywiście niezwykle piękne. To co mówisz, że prawdopodobnie gród, jakieś siedlisko, jakaś siedziba została posadowiona w tym miejscu, zanim jeszcze Rzeszów uzyskał lokację, to Kazimierz Wielki zdaje się, że podarował.
Tak.
To miasto ówczesnemu właścicielowi.
Tak, Janowi Pakosławicowi. O tym można było już posłuchać na jednym z naszych wykładów. Pewnie za chwileczkę do tego przejdziemy.
Tak, tak, tak. W drugiej części powiemy dokładnie właśnie o tym, co planujecie, ale jeszcze porozmawiajmy o tym Rzeszowie. Co ciekawe, pomnik Jana Pakosławica stoi niedaleko zamku i podejrzewam, że to jest jedyny pomnik w Rzeszowie, a może nie tylko w Rzeszowie, który nie budzi żadnych emocji negatywnych, bo przedstawia tak już odległego władcę, że trudno mieć do niego cokolwiek pretensje. No, inne postaci bywają czasami dla kogoś tam kontrowersyjne. Właściwie biorę pod uwagę fakt, że to jest możliwe, że tutaj siedziba jakiegoś siedliska ludności musiała być, bo przecież tradycja mówi nam, że wszelkie miasta, grody, siedliska sadowiono koło rzek, prawda?
Tak, i w szczególności te obiekty, które odkryliśmy, one znajdowały się mniej więcej tam, gdzie teraz znajduje się pierwsze liceum, no tam, gdzie kiedyś był klasztor PR-ów, tam, gdzie teraz jest muzeum okręgowe, więc to jest miejsce nie tylko blisko rzeki, ale także położone na wysokiej skarpie. Jak państwo sobie spróbujecie przejść od dołu w okolicach Olszynek, to można zobaczyć, że te zabudowania są o wiele wyżej. Tutaj mamy taką terasę położoną dość wysoko nad rzeką, co powodowało oczywiście, że ten teren nie był zalewany. Wtedy ludzie przestrzegali zasad omijania terenów zalewowych pod osadnictwo.
Budowano... Zdaje się, że siedzimy na starym Wisłoczysku. Nogi nam na razie nie mokną.
Tak, ale to jest Wisłoczysko jeszcze starsze, jeszcze pleistoceńskie z epoki lodowcowej, więc no to jest już teren, który nie grozi zalaniem.
A czy z tego, przepraszam, że tak troszeczkę odchodzę od tematu, to właśnie przez to, że jesteśmy na terenie, które było kiedyś rzeką, to stąd te słynne żyły wodne, w które niektórzy wierzą, które gdzieś tam mają podobno promieniować i działać niewłaściwie na nasz organizm. Dlatego trzymam kasztan w ręce.
Trudno mi powiedzieć, bo w żyły wodne nie wierzę, choć podobno kasztany pomagają nawet tym, którzy nie wierzą w żyły wodne.
No więc właśnie. Taki niedowiarek jak ja również może trzymać kasztan w ręce.
Na pewno, przepraszam, przedpowiem, mamy dopływy Wisłoka, które wpadają do Wisłoka, których nie widzimy. Na przykład Mikośka, która płynie pod ulicą Sobieskiego tak naprawdę w kanale, więc te rzeki są w Rzeszowie, tylko one są niewidoczne.
No i to znowu pojawia się taki problem, bo jeżeli już ktoś przyjmuje do wiadomości, że Rzeszów to nie tylko współczesność, nie tylko... O, jeszcze jedno skojarzenie, które zawsze jest, to słynny mój Rzeszów, ponieważ przed II wojną światową Rzeszów to jednak było miasto, gdzie było bardzo duże skupisko Polaków narodowości żydowskiej.
Tak.
Właśnie, wobec tego stąd nawet ta nazwa, ale my właśnie jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni do tego, że jeżeli mówimy o historii Rzeszowa, no to dobrze, mówimy o Zamku Lubomirskich, mówimy o pałacyku, no bo w dodatku teraz jeszcze pięknie odnowiony, więc można się nim pochwalić. Mówimy o Alei pod Kasztanami i tych pięknych kamienicach Takielskiego. Patrzymy jeszcze na ratusz, ale to jest w końcu...
Młody ratusz.
Tak, historia zupełnie niedawna. Nie mamy kompleksów związanych z tym, że rynek jest kamienny. Teraz zaczyna się zadrzewiać i marzę o tym, żeby jeszcze się pojawiły drzewa, bo tutaj nigdy nikt nie wycinał drzew, bo tutaj drzew nie było, to był Kąski Targ. Więc my właściwie tę historię Rzeszowa mamy zakodowaną, nie wiem, na zasadzie secesji, no, paru miejsc ciut starszych i tyle. Nie bierzemy pod uwagę faktu, że Rzeszów, no to właśnie, gdzieś muszą być te ślady sprzed chociażby 670 lat.
Tak, i te ślady są, te ślady odkrywamy w czasie badań archeologicznych.
Dobrze, że remontujemy ulicę.
Tak, oczywiście i bardzo dobrze, że w czasie tych remontów prowadzimy badania archeologiczne, bo to nie był standard niestety do niedawna, w szczególności przed 89 rokiem, ale nie tylko.
Zasypywało się dołu.
Tak, to jest niestety, ja może sobie pozwolę na pewną dygresję, archeolodzy są niekiedy przez inwestorów widziani jako tylko utrapienie, ponieważ przyjdą i będą wstrzymywać pracę. To nie jest prawda, ponieważ jeśli te prace się dobrze zaplanuje, jeśli prowadzimy prace ziemne w środku starego miasta, wiadomo, że tam będą ślady przeszłości. I te ślady przeszłości są czymś bardzo cennym. Budowa, jeśli je zniszczy, to jest nie do odzyskania. My więc, prowadząc te badania, tak naprawdę ratujemy nasze dziedzictwo, ratujemy pamięć o naszej przeszłości, ratujemy poniekąd pamięć o naszej tożsamości. To, kim my jesteśmy. Nasza przeszłość nas kształtuje, my dowiadujemy się o sobie więcej. To zresztą widać, teraz o archeologii zrobiło się chyba troszeczkę głośniej, mam nadzieję, w mieście.
I całe szczęście. Tak sobie pomyślałam, przecież jeszcze 40-30 lat temu nikt nie wpadłby na to, że mamy pod rynkiem usytuowane fantastyczne piwnice, które na można zagospodarować, prawda?
Na przykład. I przy okazji znów a propos piwnic, pozwolę sobie, może trochę wybiegając przed szereg, przed przebieg tematu, zaprosić Państwa na 4 listopada do Urban Labu, gdzie posłuchamy o tym, jak piwnice ratowano.
O, no właśnie. No to dobrze, to teraz ustaliliśmy, że historia Rzeszowa, chociaż może uważana za mniej atrakcyjną, to jednak wcale nie historia tylko pięknych kamienic, zamku i pałacyku. To już za moment powiemy.
Może dodam tylko jeszcze, że nie tylko mówimy o mieście Rzeszowie, ale ludzie byli tu o wiele wcześniej. W Rzeszowie mamy jedne z najstarszych w Polsce śladów osadnictwa pierwszych, najwcześniejszych rolników.
No proszę, czyli jednak w czymś jesteśmy pierwsi. Już za moment powiemy w takim razie, jak chcą Państwo, archeolodzy, przekonać rzeszowian i nie tylko, także tych, którzy przyjadą, że Rzeszów to naprawdę nie miasto, które ma 200 lat.
A możemy to zrobić.